Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Zegar stanął w półkroku, za oknem biało, bielą, przeczystą, wspaniałą. Kto z nas dwojga rzekł, dobry śnieg, ty i ja na szyb kwadratach, mróz czarodziej dziś siadł. Wyczarował, wyrzeźbił na szkle przedziwny świat. Ogrody w kwiatach i palace nam wzniósł. W kraj z bajki zmienił nasz pokój czarodziej mróz. Otulila nas biel kolysala, stracił sens swój ten codzienny świat. Na szyb kwadratach mróz czarodziej dziś siadł, spokój w serca zmęczone nam wzniósł czarodziej mróz. Nas bielu kolysala, stracił sens swój cel codzienny świat. Na szyb kwadratach mróz czarodziej dziś siadł, spokój w serca zmęczone nam wniósł czarodziej mróz.
Witamy Państwa serdecznie w sobotnie popołudnie i zapraszamy do naszego kresowego saloniku w Radiu Gdańsk. Michał Rzepiak, kłaniam się.
I Andrzej Urbański, ja również się kłaniam Państwu. Pierwszy śnieg, drodzy Państwo, już za nami, o czym śpiewał Mieczysław Fok.
Białe preludium to drugi, a może i pierwszy tytuł tej piosenki. Dziękujemy za liczne telefony, które otrzymaliśmy od Państwa po ubiegłotygodniowej audycji. Cieszymy się, że nasza rozmowa z autorkami książki Kresy Ars Moriendi, Agnieszką Rybak i Anną Smułką, zaciekawiła Państwa.
Drodzy Państwo, autorki były gośćmi pierwszej kresowej środy literackiej, czyli cyklu comiesięcznych spotkań organizowanych w ostatnie środy miesiąca przez Gdańską Bibliotekę Wojewódzką i Fundację Pomorskich Kresowian. Panie goszcząc w Gdańsku przyjęło oczywiście zaproszenie do naszej audycji.
I mamy nadzieję, że książki Kresy Ars Moriendi przekazane nam przez wydawnictwo literackie już do Państwa trafiły. Jak Państwo pamiętają, w ubiegłą sobotę wspomnieliśmy m.in. o decyzji Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, który rok 2022 ustanowił rokiem romantyzmu polskiego. Przypomnę, że w przyszłym roku będziemy obchodzić 200. rocznicę wydania w Wilnie Ballad i romansów Adama Mickiewicza, publikacji uważanej za początek tego okresu literackiego.
I na pewno do tej postaci będziemy wracać. Drodzy Państwo, jednym z teoretyków polskiego romantyzmu, nieco zapomnianym, był urodzony w 1803 roku w Bojańcu na ziemi lwowskiej Maurycy Mochnacki, publicysta, działacz emigracyjny, uczestnik i kronikarz powstania listopadowego, odznaczony orderem Virtuti Militari. Po klęsce powstania, warto o tym przypomnieć, Mochnacki znalazł się na emigracji we Francji. Zmarł w Auxerre 20 grudnia 1834 roku w wieku 31 lat.
W sporze między klasykami a romantykami o nową epokę Mochnacki stanął po stronie romantyków, spierając się m.in. z zagorzałym przeciwnikiem romantyzmu Janem Śniadeckim, matematykiem, rektorem Uniwersytetu Wileńskiego, którego oświeceniowy światopogląd, owe mędrca szkiełko i oko, skrytykował Adam Mickiewicz w balladzie Romantyczność. Dla Mochnackiego sprawy literackie nierozerwalnie wiązały się ze sprawami narodowymi, a literatura romantyczna jego zdaniem była bogactwem tego, co narodowe. Była po prostu istotą polskości.
Mamy nadzieję, że świętowany w przyszłym roku romantyzm przybliży nam także i tę postać wybitnego Polaka i patrioty. Po 187 latach szczątki Maurycego Mochnackiego wróciły do ojczyzny, o której marzył i o którą walczył. Spoczął w minioną sobotę w Alei Zasłużonych na warszawskich Powązkach. Uroczystość miała charakter państwowy.
Zgromadziliśmy się na płycie wojskowego portu lotniczego, aby po latach spoczynku na obcej ziemi powitać w ojczyźnie prochy naszego brata Maurycego Mochnackiego.
To wielki bohater powstania listopadowego, ale to przede wszystkim ideolog polskiego romantyzmu. Idei, która pozwoliła Polakom przetrwać ten straszny czas zaborów, braku państwa w XIX wieku. Maurycy Mochnacki jest znany w Polsce. To nazwisko coś nam mówi, ale jego wielkość jest niedoceniana. My mamy wielką nadzieję i premier Morawiecki, który podjął decyzję o sprowadzeniu Maurycego Mochnackiego, chciałby, żeby te patriotyczne rekolekcje przypomniały tą postać, żebyśmy ją docenili.
Najpierw walczył jako szeregowy, potem jako oficer zdobył Virtuti Militari, czyli męstwo okazał. Był dwukrotnie ranny pod Olszynką Grochowską, czterokrotnie pod Ostrołęką. Widać, jakim on tam szedł zapałem do tej walki. I jeszcze potem, niewyleczony do końca, pisał już w pismach warszawskich tutaj swoje artykuły. No a w czasie powstania listopadowego założył Towarzystwo Patriotyczne. To był czołowy reprezentant tego kierunku, walczyć niezłomnie do końca. Za to go trzeba szanować, trzeba o tym pamiętać. Był konspiratorem i żołnierzem, publicystą.
Ten wybitny publicysta, piętujący wszelkie przejawy prywaty, przepychanek i gry politycznej, stawianej ponad dobrem wspólnym, przypomina nam, że gdy wrog czyha na naszą suwerenność, naszą największą bronią jest jedność, a największą słabością zgoda na to, by dać się skłócić i odwrócić naszą uwagę od tego, co jest najważniejsze. Nie możemy o tym zapominać, zwłaszcza dziś, gdy Polska jest celem wrogiego ataku. Nie możemy zapomnieć o tym, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo naszych sąsiadów. Nie możemy zapomnieć, gdy stawką jest przyszłość Polski i przyszłość Europy.
Był doskonałym pianistą, koncertował wspólnie z Chopinem tutaj w Warszawie. Krótko żył, był jak błyskawica na polskiej scenie politycznej, literackiej. Pozostawił po sobie wiele spuścizny i stał się symbolem takiego twardego oporu przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Był do końca życia przekonany, że walka z Rosją jest świętym obowiązkiem i to jest droga do niepodległości.
W imieniu całej rodziny bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że dziś możemy się tutaj na Powązkach spotkać, ale przede wszystkim stało się to możliwe dzięki woli i decyzji pana premiera, za co z całego serca panu dziękuję. Kamil, bo tu mamy też symboliczny grób brata Maurycego, Kamila. I Maurycy po niemal 200 latach wracają do miasta, do którego przyjechali jako nastoletni chłopcy. Tu się formowali, tu wchodzili w dorosłość. Stąd też musieli uciekać przed tyranią i przemocą.
Za sprawą Maurycego Mochnackiego przenieśliśmy się głęboko w historię. I na chwilę pozostańmy jeszcze w przeszłości. Posłuchajmy, co ma nam do zaproponowania szperacz ciekawostek kresowych sprzed lat Daniel Wojciechowski. Witamy kolegę.
Dzień dobry panowie i dzień dobry państwu. Witam się w pierwszym tygodniu grudnia i od razu ruszamy w przeszłość. 1 grudnia 1867 roku urodził się Ignacy Mościcki, trzeci i ostatni prezydent II Rzeczypospolitej Polskiej, a urząd piastował w latach 1926-1939. Ignacy Mościcki był chemikiem, profesorem i rektorem Politechniki Lwowskiej, a także czynnym członkiem Towarzystwa Naukowego we Lwowie. Oto jego związki z polskimi kresami. Prezydent zmarł już po II wojnie światowej w 1946 roku w Szwajcarii. Natomiast o związkach Politechników Lwowskich z Gdańskiem chyba nie muszę wspominać, bo to oni tworzyli po wojnie Politechnikę Gdańską. No ale zostańmy we Lwowie jeszcze. 3 grudnia 1811 roku we Lwowie właśnie otwarto hotel De Rus. Był to poprzednik obecnego hotelu Georges, budynku, który stoi do dziś, a powstał na przełomie XIX i XX wieku. No i ten budynek właśnie we Lwowie znajdziemy. Zachęcam do poszukiwań przy okazji odwiedzin we Lwowie. Natomiast mamy dzisiaj w kalendarzu jeszcze jedną urodzinę. 430 lat temu, 30 listopada 1591 roku urodził się Andrzej Bobola, polski duchowny katolicki, jezuita, misjonarz, kaznodzieja, męczennik, święty kościoła katolickiego, autor tekstu ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza. Nazywany był także apostołem Polesia. Został zamordowany w bestialski sposób przez kozaków, którego tutaj opisywać nie będę, a doszło do tego w 1657 roku. 1 grudnia natomiast 1970 roku Kazimierz Górski został selekcjonerem reprezentacji Polski w piłce nożnej. Zastanawiają się Państwo zapewne, czemu wspomniałem o Kazimierzu Górskim, prawda? Odpowiedź jest bardzo prosta. Ten wybitny selekcjoner reprezentacji Polski, prezes PZPN-u i legenda futbolu, znany był ze swoich powiedzeń, które przeszły do historii, urodził się w 1921 roku we Lwowie właśnie. Tam też spędził swoją młodość.
To było specyficzne spotkanie, nie wiem, czy jeszcze kiedyś będzie reprezentacja rozgrywać tego typu spotkanie. Spotkanie, w którym nam nikt w zasadzie szansy nie dawał, a spotkanie, które otworzyło nam właściwie, jakby to powiedzieć, drogę do piłki nożnej światowej.
Tak kończy się pierwszy tydzień grudnia z punktu widzenia historycznego, a za dwa dni Mikołajki. Trzeba wypucować pastą buty, czy jak dawniej mówiono, także w Galicji, szuwaksem. No to do usłyszenia.
Dziękujemy Danielowi. Przypomnę, że mecz, o którym mówił trener Górski, to Wembley i rok 1973. A tak przy okazji, panie Andrzeju, czy pan już swoje pikoleta, a może sztybuleta, już wypastował wspomnianym szuwaksem? Ciekawy jestem, co na te gwarowe próby, mam nadzieję, udane, powiedzą nam po audycji lwowianie.
Ale zanim to nastąpi, odpowiem panu, panie Michale, na pana pytanie. Jeszcze nie zdążyłem, ale do poniedziałku na pewno je wyrychtuję. Mamy grudzień, już za 3 tygodnie Boże Narodzenie. Ciekawy jestem, czy w Wilnie już czuje się świąteczny klimat. O tym z pewnością dowiemy się od redaktora Walentego Wojniło z portalu Wilnoteka. LT.
Witam najserdeczniej szanownych słuchaczy i kolegów redaktorów. Wilno, jak przystało na dawną północną stolicę Rzeczypospolitej, już ma zimę na 102 i nawet choinkę, o ile ten świąteczny stożek można uznać za drzewko. Czy trafi w tym roku ponownie na listę najpiękniejszych choinek Europy? Pożyjemy, zobaczymy, jak mawiają wilnianie. Faktem jest, że bez względu na wszystkie mutacje koronawirusa, ludzie ponownie gromadzą się wieczorami na Placu Katedralnym i nie chcą słyszeć o żadnym kolejnym lockdownie. Na Litwie nie są znane na przykład Mikołajki. Co najwyżej w polskim środowisku powoli odradza się tradycja wymazana z pamięci przez Dziadka Mroza, który za Sowietów zastąpił świętego Mikołaja. Co prawda Mikołajki dopiero przed nami, ale na Wileńszczyznę już zawitał święty Mikołaj z Częstochowy. Po raz 10 Towarzystwo Patriotyczne Kresy do podwileńskich szkół i parafii przywiozło ponad 3000 paczek z darami zebranymi przez uczniów z Częstochowy i okolic. Kolejne 2000 trafią w tym roku na Łotwę, Białoruś i Ukrainę. Inicjatorem akcji Święty Mikołaj na Kresach jest ksiądz Ryszard Umański.
5000 paczek. To taka liczba dosyć duża i przywozi młodzież, bo my stawiamy przede wszystkim na szkoły. To może być około 700-800 szkół zaangażowane w tą akcję. W samej Częstochowie mamy 140 szkół, wszystkie są zaangażowane.
Wiem, że na Pomorzu podobną akcję zbiórki żywności i środków czystości od lat organizuje Stowarzyszenie Traugut z Pruszcza Gdańskiego. Te dary także w tym roku trafią na ziemię wileńską i lwowską. A skoro o szkołach mowa, ostatnio gościliśmy w Wilnie aż dwóch wiceministrów z macierzy, z MSZ-u i z MEN-u. Tomasz Rzymkowski, wiceminister edukacji narodowej, uczestniczył nawet w podsumowaniu dorocznego konkursu Polskiej Macierzy Szkolnej na Litwie pod hasłem Najlepsza szkoła, najlepszy nauczyciel. Wręczył też wileńskim pedagogom medale Komisji Edukacji Narodowej, ale przede wszystkim spotykał się z kierownictwem litewskiego resortu oświaty i nauki. Rozmowy dotyczyły głównie przywrócenia obowiązkowego egzaminu z języka polskiego na maturze w szkołach polskich. Wszak podpisana już 2 lata temu deklaracja ministrów edukacji obu krajów zakładała, że już w 2022 roku ten egzamin ponownie będzie miał rangę państwowego, ale w przyszłym roku dopiero rozpocznie się proces jego przywracania, a kiedy się zakończy, Bóg jeden wie. Wiceminister Rzymkowski odwiedził też Podbrodzie, gdzie o przetrwanie walczy ostatnia polska szkoła na północy Wileńszczyzny, w rodzinnych stronach marszałka Piłsudskiego. Delegacja MEN-u złożyła też kwiaty w miejscu jego urodzin, w Zulowie, bo to przecież już jutro przypada 154. rocznica urodzin Józefa Klemensa Piłsudskiego. A więc do usłyszenia na falach Radia Gdańsk lub do zobaczenia pod dębem marszałka na ziemi święciańskiej albo przy jego sercu w Wilnie.
Dziękujemy redaktorowi. A propos urodzin marszałka, jutro o godzinie 12 u stóp pomnika Józefa Piłsudskiego w Gdańsku Wrzeszczu członkowie Okręgu Gdańskiego Związku Piłsudczyków złożą kwiaty i na tę uroczystość serdecznie zapraszają. My do Wilna wrócimy po krótkiej przerwie w drugiej części audycji w rozmowie z dr Małgorzatą Stefanowicz-Pecelą, dyrektorem Instytutu Polskiego.
A do przerwy, drodzy Państwo, posłuchajmy jeszcze piosenki w wykonaniu Adama Astona, która podobnie jak wcześniej prezentowany utwór ma 2 tytuły. Przychodzi Nie wiesz skąd lub Mój świat się zaczął dziś.
Przebiega prąd i w mózg uderza jedna myśl, że świat się zaczął dziś. Coś w sercu rodzi się, jak we śnie chodzi się, i dzień i noc ta jedna myśl, że świat się zaczął dziś. Nie pytasz go, skąd on się wziął, ile w majątku ma. Wiesz tylko to, że kochasz go, resztę przesłania mgła. I promienieje twarz, i szczęście w oczach masz, bo z nich wyczytać można myśl. Mój świat się zaczął dziś.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Cię pełną tajemnic, ciemnic, gdzie zakwitłaś jak kwiat. Sam idę wzdłuż okien i bram, aż cię odnajdę spowitą w mrok i olśni mnie twój jasny wzrok. W wielkim mieście cicha noc, blask księżyca, który znikł, ja i ty, i więcej nikt. Noc, ciepło twych wilgotnych war, ciężar ciała u mych bar i dwojga ser. Umiony krzyk. Kto jesteś, nie wiem, lecz znam to uczucie tam w sercu na dnie, gdy ciebie tak blisko mam i tulisz mnie. Noc, prowadź mnie w tę ciemną noc, spiesz się zanim stanie dzień i zniknę ci jak błędny cień.
Adam Aston powrócił do nas w Foxtrocie, Noc w wielkim mieście z filmu Błękitna parada. Witamy Państwa w drugiej części Kresowego Saloniku Radia Gdańsk.
Szanowni Państwo, instytuty polskie są siecią 25 placówek poza granicami kraju podlegających Ministerstwu Spraw Zagranicznych. Ich zadaniem jest budowanie dobrego wizerunku Polski za granicą. Polega to głównie na organizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym i naukowym. Dziś w Kresowym Saloniku porozmawiamy o działalności Instytutu Polskiego w Wilnie z panią dr Małgorzatą Stefanowicz-Pecelą, dyrektorem Instytutu.
Pani dyrektor, przejęła Pani te obowiązki w czerwcu i jest Pani pierwszą osobą w historii 25-lecia Instytutu, która ma korzenie wileńskie. Zna Pani realia tutaj w Wilnie, na Wileńszczyźnie, na Litwie. Czy ta bliskość znajomości rzeczy pomaga czy przeszkadza?
No, najpierw może powiem, że się na Litwie urodziłam, w Wilnie, tutaj się wychowałam, ale większą połowę życia już spędziłam poza Litwą, co nie znaczy, że z krajem straciłam kontakt. Byłam tutaj regularnym gościem, współpracowałam również ze środowiskami litewskimi, pracując na Uniwersytecie Jagiellońskim, angażując się w różne projekty kulturalne, edukacyjne. Rzeczywiście jestem osobą pierwszą w Instytucie Polskim, która się urodziła na Litwie i tą instytucją kieruje. Natomiast inne osoby, moi poprzednicy, byli w różny sposób z Litwą związani, a to poprzez studia, jakieś więzy rodzinne wcześniejsze. Natomiast moja orientacja w sprawach litewskich zdecydowanie mi pomaga. Ona skraca okres adaptacyjny, pozwala na przystąpienie do pełnienia obowiązków od razu właściwie po przyjeździe. Nie ma, prawda, tego momentu, kiedy się należy nauczyć albo oswoić z językiem, z tutejszymi zwyczajami. I są to dla mnie rzeczy znane, zrozumiałe i zdecydowanie mi pomagają w pracy.
Czy partnerzy litewscy są zdziwieni, że mówi pani biegle po litewsku jako Polka?
Czasami są zdziwieni, tak, ale też ta znajomość biegła, znajomość litewskiego, swobodna komunikacja, no też tutaj otwiera usta na Litwie, sprawia, że nasi partnerzy litewscy, myślę, że są otwarci już na starcie, nie potrzebujemy się sobie przedstawiać, oni nie potrzebują opowiadać, kim są, ja też nie potrzebuję, prawda, długich wprowadzeń, po prostu się komunikujemy swobodnie w języku litewskim.
Ten rok jest szczególny nie tylko dlatego, że przejęła pani prowadzenie tej instytucji ważnej, natomiast w tym roku przypada 25 lat, kiedy Instytut Polski w Wilnie zaczął funkcjonować. Placówka zajmuje się nie tylko promocją polskiej kultury i nauki, ale podejmuje także różne polsko-litewskie sprawy. Proszę przypomnieć tak naprawdę, jaka jest misja tej placówki.
Misją Instytutu Polskiego od 25 lat, jak panowie zauważyli, jest budowanie mostów pomiędzy Polską i Litwą. Instytut Polski zajmuje się promocją nie tylko kultury w takim wąskim znaczeniu, ale pokazuje Polskę taka, jaka jest. Chcemy o sobie opowiadać, chcemy się o sobie dowiadywać, chcemy wzmacniać również tożsamość regionu. Zwłaszcza w dzisiejszym kontekście jest to dla nas bardzo potrzebne i tutaj to bezpieczeństwo kulturowe temu również służy.
25 lat. Ta symbolika budowy mostów, szczególnie, że mostów na Wili jest wiele. Czy te mosty udało się zbudować? Czy one są już zbudowane? Czy budowa ciągle trwa?
Myślę, że mostów jest już bardzo wiele przerzuconych na obydwa brzegi, ale myślę, że należy o nie ciągle dbać, tak jak o każdy most. No i myślę, że każdy most stwarza okazję do kontaktu.
A jak mówimy o takich aspektach międzyludzkich, bo to też jest przecież ważne, bo na tym praca i budowanie tych mostów, o których wspominamy, polega. Czy w ramach tej misji działalności Instytutu środowiska Polaków Wileńszczyzny włączani są w różne projekty, które realizujecie? Oczywiście teraz jest okres trudny, bo pandemiczny, więc szukacie nowych pewnie rozwiązań, ale jak to wygląda w tych relacjach właśnie?
Oferta Instytutu Polskiego jest kierowana do wszystkich osób mieszkających na Litwie, w tym również do Polaków. Większość projektów ma charakter otwarty. Może w nich uczestniczyć każdy, kto ma ochotę, kto mieszka na Litwie, bez względu na pochodzenie etnokonfesyjne. Część projektów rzeczywiście jest skierowana tylko do Polaków, takie jak na przykład Narodowe Czytanie, w które Instytut się włącza rokrocznie.
Wspomnieliśmy o Polakach, ale teraz porozmawiajmy o Litwinach, w tym sensie, że państwo chcą ich zaznajamiać z kulturą Polską. Czy w ramach tego wachlarza różnych przedsięwzięć kulturalnych są takie, które Litwinom się podobają, czy zyskują większą akceptację?
Oferta Instytutu Polskiego jest bardzo szeroka i rzeczywiście widzimy, że te różne nasze aktywności mają swojego odbiorcę. Ogromną popularnością cieszy się film polski i obserwujemy też rosnącą liczbę odbiorców na tych festiwalach, które się odbywają rokrocznie. Litwini są bardzo zainteresowani polską muzyką. Interesują się naszą literaturą. Rzeczywiście przykładów literatury polskiej jest całkiem sporo. Przy czym należy też powiedzieć, że wielu Litwinów zna język polski. Widzimy sporą grupę osób, które korzystają z naszej biblioteki, która jest biblioteką bardzo zasobną. Sami się zaopatrują w książki. Zainteresowanie też jest polską animacją, polską modą, designem. Więc rzeczywiście dla każdego mamy w swojej ofercie jakiś przekaz. I staramy się też być obecni na różnych festiwalach litewskich. Dbamy o obecność polskiego programu w ramach większych imprez. Litwini są naszym naturalnym partnerem, też wiedzą często o instytucie, sami się do nas zwracają z prośbą o współpracę i z reguły na taką współpracę przystajemy. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że jesteśmy traktowani jako naturalny partner, z którym wielkie wydarzenia, ważne przedsięwzięcia można zrealizować.
Kiedyś pani powiedziała nie tak dawno, bo jest pani, można powiedzieć, młodym dyrektorem tej placówki, ale powiedziała pani, że chcielibyście w Instytucie Polskim więcej uwagi poświęcać miastom poza centrum. Jest wiele przecież osób, które chętnie z tej kultury chciałoby korzystać, ale za daleko od Wilna mieszka.
Zgadza się. Litwa jest stosunkowo niewielkim krajem. Większość wydarzeń skupia się w Wilnie, w Kownie, w wielkich miastach i to nasycenie jest tutaj ogromne. Natomiast poza tymi dużymi ośrodkami również mieszkają Litwini, nasi naturalni odbiorcy, z którymi chcemy budować mosty. I ta obecność nasza poza największymi ośrodkami wydaje się taka zupełnie oczywista. Ona jest potrzebna, konieczna. Również tam chcemy oddziaływać na społeczeństwo litewskie. Moim celem jest nie tylko decentralizacja, ale również taka dywersyfikacja wiekowo-branżowa. Obserwujemy, że nasz odbiorca, taki statystyczny, jest osobą starszą, dobrze wykształconą, która ma rozeznanie w sprawach historycznych i w sprawach trendów kulturowych na świecie. Natomiast chcielibyśmy z naszą ofertą zacząć docierać też do młodszego odbiorcy, z nim się komunikować. Za jakiś czas to będą ludzie, którzy będą ten kraj kształtować już w pełni odpowiedzialnie. Chcemy zbudować również ofertę dla dzieci. Chcielibyśmy, żeby Litwini rośli również, wzrastali w kontakcie z kulturą sąsiadów, czyli kulturą polską.
W ramach działalności Instytutu poruszają Państwo również tematy trudne, kontaktów, historii, stosunków polsko-litewskich, właśnie starając się te mosty budować. Mam na myśli tutaj chociażby wydawnictwa, konferencje poświęcone marszałkowi Piłsudskiemu, marszałek Józef Piłsudski bez emocji, czy też nawiązaniu po wielu latach kontaktów w ogóle międzypaństwowych w latach 30. między Litwą a Polską. To jest ważny element również Państwa działalności.
Oczywiście traktujemy kulturę bardzo szeroko i sposób myślenia o świecie, o historii jest również elementem kultury, w tym również polskiej. Myślę, że do tak zwanych trudnych tematów, o które pan redaktor pyta, będziemy wracać. Muszę też powiedzieć, że Litwini sami wykonali dość sporą pracę, jak chodzi o tematykę związaną z Józefem Piłsudskim. Audycje radiowe, telewizyjne są obecne od wielu lat w przestrzeni medialnej litewskiej, gdzie ta postać jest przedstawiana w sposób normalny, neutralny, bez wstępnych tez. W Instytucie Polskim będziemy obserwowali też, co się dzieje. Będziemy czekali na ten moment, kiedy obydwie strony będą gotowe do podejmowania tak zwanych trudnych tematów. W relacjach dwustronnych, sąsiedzkich, one zawsze istnieją. To nie jest żaden fenomen polsko-litewski, tylko wszyscy sąsiedzi na świecie, wszystkie państwa ze sobą sąsiadujące mają jakieś sprawy niewyjaśnione, różnie oceniane i od tego również nie są wolne ani Polska, ani Litwa. I w momencie, kiedy możliwości nam pozwolą, społeczne, polityczne, kulturowe, organizacyjne, finansowe, do takich tematów będziemy mogli wracać.
Jest pani osobą bardzo otwartą. Z tej rozmowy również wynika, że szuka pani rozwiązań. Mówimy o tych mostach, które są bardzo ważne współcześnie, ale też ważną rolę odgrywają media. Współpracowała pani też z mediami.
Zgadza się.
Więc zapytam się o to, jak media i te, które tutaj na terenie Litwy polskie funkcjonują, i te litewskie, jak one pomagają, czy przeszkadzają, czy budują te mosty? Jak pani to ocenia?
Media, właściwie od początku istnienia Instytutu Polskiego, są sprzymierzeńcem kultury polskiej. Rzeczywiście o wydarzeniach i o samym Instytucie bardzo dużo opowiadają. Media polskie w naturalny sposób interesują się tym, co się dzieje w środowisku polskim. Cieszymy się również, że Instytut Polski jest traktowany jako członek rodziny w grupie tych organizacji polskich, które działają na Litwie. Media litewskie również są naszym sprzymierzeńcem. Jesteśmy często zapraszani do litewskich programów telewizyjnych. Media są obecne na naszych wydarzeniach. Wysyłamy do nich komunikaty prasowe. Te komunikaty często się spotykają z zainteresowaniem i w wielu, wielu momentach widzieliśmy wielkie zainteresowanie, nawet często odkrycie i takie zaskoczenie, że polska kultura ma tak wiele do zaoferowania.
Mamy czas pandemii. Rozumiem, że ostrożnie, ale planują Państwo pewne działania na wyprzedzająco, na kilka miesięcy, może na przyszły rok. Jakie są to plany?
Przede wszystkim jesteśmy obecnie w trakcie realizacji kilkudziesięciu równoległych projektów. Tak jak mówiłam, z reguły to są to projekty, w których Instytut Polski jest partnerem. Angażujemy się finansowo, organizacyjnie w wiele działań, takich jak nasze festiwale tańca współczesnego, festiwale animacji, festiwale filmowe, wystawy. Ostatnio w Muzeum Miasta Wilna wystawa została poświęcona niezrealizowanym projektom architektonicznym w Wilnie w XX wieku i dzięki naszemu zaangażowaniu pomiędzy kolumnami przy budynku ratuszowym stoi rzeźba Adama Mickiewicza, autorstwa Zbigniewa Pronaszki. Był to projekt tutaj w dwudziestoleciu międzywojennym zaprojektowany. Nie podobał się Wilnianom w tamtym okresie, w międzywojniu. Też się często przysłuchuję opiniom i mieszkańców Wilna i gości, którzy myślę, że są bardziej łaskawi wobec tej wersji Wielkiego Wieszcza.
Podobno szczęśliwie zabrała go powódź 31 roku.
Podobno można go gdzieś szukać w Klajpedzie. Natomiast jak chodzi o plany, to one, no jesteśmy, staramy się być odważni, oczywiście bacznie obserwujemy, co się dzieje. Wiele instytucji kulturalnych, na przykład Opera Wileńska, już odwołała część swoich wydarzeń, więc my też chcemy móc przewidzieć, co się wydarzy, co nie zmienia faktu, że Instytut działa. Się przymierzamy do wielkiego otwarcia roku romantyzmu, więc startujemy z programem już w grudniu. Adam Mickiewicz, ten wspomniany, ta rzeźba stanie też na naszym placyku, z którym sąsiaduje Instytut Polski, czyli w skwerze imienia Szyrwida. I wokół tego wieszcza będziemy mieli tak blisko swojego domu Instytutu Polskiego. Planujemy też kilka spotkań na otwartej przestrzeni. Przyszły rok będzie obfitował w różne wydarzenia. Planujemy i wystawę prac Nikifora. Planowana jest wystawa Szopek Krakowskich, w różnych miastach odbędą się wielkie koncerty w Pożajściu w ramach festiwalu tego największego podkownym właśnie w tym uroczym miejscu.
Pani dyrektor, mówi Pani o dużych projektach, bardzo wymagających dużej też organizacji, ale ja chciałbym zapytać się o taką prozę życia. No, Państwo macie również książki i możecie te książki wypożyczać, tak?
Zgadza się.
Jak to wygląda od takiej zwykłej, ktoś chce przyjść tutaj z Polaków i wypożyczyć?
Nie tylko książki, ale cała audioteka.
Właśnie te nowoczesne multimedia, one są też bardzo ważne.
Wszystko się zgadza, codziennie od poniedziałku do piątku można się do naszej biblioteki zgłosić. Mamy bibliotekarza, który się tą całą częścią Instytutu wydzieloną, wielką biblioteką, audioteką, fonoteką opiekuje i każda zainteresowana osoba może się do biblioteki wybrać. Mamy też miejsce do czytania, można te książki wertować, czytać również na miejscu, można je zabrać do domu. Staramy się zaopatrywać bibliotekę w nowe pozycje, aktualne. Biblioteka jest bardzo żywym miejscem, realizujemy równoległe projekty popularyzujące polską literaturę, czytelnictwo.
Bardzo dziękujemy za to spotkanie.
Ja również bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Wilnie i w Instytucie Polskim.
Miałem okazję, będąc w Wilnie, kilkukrotnie skorzystać ze zbiorów Biblioteki Instytutu, częścią których, jak wspomniała pani dyrektor, jest bogata audioteka. Muszę przyznać, że niejedna placówka na Pomorzu mogłaby pozazdrościć takich zbiorów.
I to jest cenne źródło wiedzy i informacji, panie Michale, także dla naszych rodaków na Wileńszczyźnie. Drodzy Państwo, nasza audycja niestety powoli zbliża się ku końcowi. Dziękujemy naszym słuchaczom za obecność i zapraszamy za tydzień, w sobotę 11 grudnia. Początek jak zwykle kilka minut po godzinie 17. A na zakończenie dzisiejszego spotkania zaprezentujemy Państwu wiązankę piosenek lwowskich w opracowaniu Wiktora Budzyńskiego, twórcy Wesołej Lwowskiej Fali.
Wczoraj bowiem minęła 118. rocznica urodzin Kazimierza Jana Wajdy, rodowitego lwowianina z ulicy Grudeckiej, spikera rozgłośni lwowskiej Polskiego Radia, niezapomnianego Szczepka z duetu z Tońkiem. Po agresji Sowietów na Polskę zespół Wesołej Lwowskiej Fali przez Rumunię dostał się do Francji, a potem w ramach polskich sił zbrojnych przeszedł szlak bojowy przez Francję, Wielką Brytanię i Włochy. Po wojnie większość członków zespołu pozostała na uchodźstwie.
I warto przypomnieć, że Kazimierz Wajda wrócił do Polski i pracował w Polskim Radiu w Warszawie. Zmarł 8 maja 1955 roku w wieku niespełna 50 lat. Spoczął na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Przed Państwem wiązanka Wesołej Lwowskiej Fali, Paryż, rok 1940. A audycję zrealizowała Aleksandra Woźniak.
Ulej, bracie, fajno, gdy harmonia gra, wierbowy pod pachy, ta Bóg ci zdrowie da. Wszędzie, bracie, ulej, grudę kleforu, postolika tulaj, daj mi major nasz lwów.
Tam za drągiem łuk języka, klawa, ciuchra, szat, muzyka, kasta, panna, fajna, fika, jest tam widzieć to.
Żeś nie gruby, niby kicha, to znajomy się uśmicha, mówi majka, to licha, może hierzy chcesz.
Ojra!
Świat się śmieje.
Ojra!
Mnie odsilej.
Ojra!
Mańka wrzeszczy.
Ja muzyka gra.
Ty frajerzy nie rób hecy, bo pojuśka ja polecym, on ci wygarbuje plecy, ta nasu tobi to.
Tak się goście zabawiają, inną pracę podzadają, chleb brodkim policają i żandarmom też.
Ojra!
Świat się śmieje.
Ojra!
Mnie odsilej.
Ojra!
Mańka wrzeszczy.
Ja muzyka gra.
Na ulicy Kopernika stoi panna bez bucika stoi, martwi się. Ja się pytam, gdzie jej bucik, ona mówi,
bucik, bucik, może pan poszukać, zechce mi.
Bernardyńskim mijam plac, oj jakiś graf, a jak kulak odwijam, daj poniaczek pach.
A szydenku zalamalo, szczepciu chojrak, jakich malo.
A szydenku zalamalo, szczepciu chojrak, jakich malo.
Bodaj się, kochanie, to nigdy nie śniło, gdy się przyjdzie rozstać, to sercu niemiło. Gdy się przyjdzie rozstać, to sercu niemiło. Gdy się przyjdzie rozstać, choć tylko na chwilę, ileż to westchnień twej piersi popłynie. Ileż to westchnień twej piersi popłynie.
Dzisiaj bal u weteranów, kosztem znanych panów, bo tam co niedzieli jest zabawy wieli.
A w kumice czterem powierzy 40 chalerzy, pójść się tak należy, to już, to już.
Hej, a muzyka rino, a muzyka rino, po której muzyce goście bawią się
wesoło.
Wszystko jest, coś to męska, coś to tam staje, wyjdzie koncela, pet.
W jednym kącie jakiś frajer z mańką pieniądz traci, trzy glajzy piwa przy bufecie płaci.
Ona u wielkich państwa służy, daj do niego jorze, nytli mam brat roże, ta przyjdź pan, przyjdź.
Hej! Hey! A muzyczka i to, a muzyczka te, w obcej muzyce gości bawią się
wesoło.
Wszystko jedno, czy to męska, czy to jest, wyjdzie koncela.
Ręce, może was nie ujrzę więcej.
może wrócę ciężko ranny, lub dostanę krzyż drewniany. Może mamo miła stanie gdzieś w wąwozie na Bałkanie.
Może uda się, że powrócę tu i zobaczę miasto Lwów. Może uda się, że powrócę tu i zobaczę miasto Lwów.
Żegnaj Luba ukochana, ty żołnierzem chęt stawana. Mądrostnik wykłusik wyższy, cytara masz kurnistrzy.
Patrz na tego manlikera, kurde żołnierz nie umiera. Tu może uda się, że powrócę zdrów
i zobaczę miasto Lwów. Może uda się, że powrócę zdrów i zobaczę miasto Lwów.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.